co się dzieje, gdy wielbimy, gdy wielbisz Boga. Co się dzieje w tym niewidzialnym, ale i widzialnym świecie, gdy według Bożego pomysłu oddajemy chwałę, cześć i uwielbienie naszemu Bogu. Dzisiaj się zastanowimy nad tym. Przyjrzymy się temu, co się zaczyna dziać, gdy zaczynamy z całego serca wielbić Boga. Psalm 50, 23, ostatni werset tego psalmu, mówi, ja mam inne tłumaczenie, ale wyraża to samo, czci mnie ten, kto mi ofiarowuje swe podziękowanie. Jeszcze raz, czci mnie ten, kto mi ofiaruje swe podziękowanie. Kto ofiarowuje dziękczynienie, czci mnie, jest tam napisane. Czy jest podobnie w waszej Biblii napisane? Amen? Ja dla tych, co jeszcze nie zdążyli otworzyć. Kto ofiarowuje dziękczynienie, czci mnie, Bóg mówi. Czcimy naszego Pana, jeśli zanosimy Jemu dziękczynienie, podziękowanie, gdy chwalimy Jego święte imię. I w tym psalmie 50 jest użyte słowo z hebrajskiego toftach. Pisze się przez H na końcu, toftach, i oznacza coś niesamowitego, a mianowicie oznacza uwielbienie bez względu na okoliczności. To znaczy, że jeśli czcimy Pana i składamy Mu uwielbienie, ofiarowujemy Jemu podziękowanie, czcimy naszego Pana w ten sposób. I tam jest słowo użyte, toftach, oznacza uwielbienie bez względu na okoliczności i zaczyna się proces przełomu w osobie, która uwielbia Boga, bez względu na okoliczności. I podniesienie rąk jest symbolem poddania się Bogu. Będziemy dzisiaj o tym mówić, czym jest uwielbienie, co się dzieje, gdy uwielbiamy Boga, gdy Go czcimy, to słowo też na polskie się tłumaczy w ten sposób, gdy Go czcimy, gdy Go adorujemy, akceptujemy, śpiewamy hymn dziękczynny, gdzie możemy Bogu dziękować za to, co mamy i za to, czego jeszcze nie mamy, ale czego oczekujemy. Ilu z nas ma powody do tego, aby Bogu dziękować? Amen. A Biblia nas zachęca do tego, aby Mu dziękować za to, czego jeszcze nie mamy. Aby Mu już dziękować. I chciałbym, żebyś dzisiaj z tego miejsca wyszedł pouczony tym, że jeśli postanawiasz wielbić Boga w swoim życiu, jeśli postanawiasz wielbić bez względu na okoliczności Pana, coś zaczyna się dziać w twoim życiu i w życiu innych, w okolicznościach, w których jesteś. Psalm 84, 5 mówi, błogosławieni, którzy w domu twoim mieszkają, nieustannie ciebie chwalą. Jesteśmy błogosławieni, jeśli mieszkamy w domu Pana i nieustannie Go chwalimy. Psalmista rozpisuje się, rozwodzi się wieloma słowami na to, aby oddawać Bogu chwałę, cześć i uwielbienie. Mówi w innym psalmie, nie ma równego Tobie między bogami, Panie, i nie ma takiego dzieła jak Twoje. Wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą i kłaniać się będą Tobie, Panie. Psalm 86 o tym mówi. W innym miejscu psalmista mówi, będę Cię wysławiał, Panie, Boże mój, całym sercem i będę wielbił imię Twoje na wieki. W 63 psalmie mówi Słowo Boże, tak błogosławić Cię będę. Póki życia mego w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Póki mam życie, tchnienie życia we mnie jest, będę błogosławił mojego Pana. Będę podnosił ręce, aby uwielbiać Jego święte imię. Ilu z nas chce taką postawę mieć? To jest ważne, abyśmy się uczyli, abyśmy to przyjmowali, bo Biblia mówi, że jesteśmy błogosławieni, którzy nieustannie chwalą Boga. Jesteśmy błogosławieni, którzy oddają Mu pokłon. Błogosławieni, którzy całym sercem wielbią Jego imię. Na wiele sposobów możemy wielbić Boga. Za wszystko Mu, Biblia mówi, za wszystko dziękujcie, bo taka jest wola Boża względem was. Amen? Jest tak napisane? Za wszystko mamy dziękować, bo to jest według woli Bożej. Wolą Bożą jest, abyśmy oddawali Mu pokłon w duchu i w prawdzie, wielbiąc Go. Abyśmy całym sercem mogli Go wielbić, podnosząc swoje ręce w imieniu Pana. Ale najważniejsze w tym jest, abyśmy to czynili. Można dużo wiedzieć, wiedza Biblia mówi na dyma, ale gdy nie czynimy tego, to nic z tego nie mamy. To tak jak z wiarą. Biblia mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wiarą zwyciężamy świat, ale jest napisane, że wiara bez uczynków jest jaka ma? Martwa. Najważniejsze, abyśmy czynili. Uwielbienie, dziękczynienie wyzwala moc Bożą w naszym życiu. I zobaczymy dzisiaj, że gdy wielbimy Boga w różny sposób, i to nie tylko w czasie nabożeństwa, jak mamy podkład muzyczny, jak pieśni są wyświetlane, ale gdy wielbimy Boga, to sprowadzamy obecność Bożą do naszego życia lub do danej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Inaczej oglądamy Boga w akcji. Biblia mówi, że w Psalmie 22 jest to powiedziane i wszyscy o tym wiemy, że Pan lubi przebywać gdzie? W chwale swojego ludu. Gdy lud jest zgromadzony, Jego dzieci Boże, i zaczynają wielbić Boga, coś się zaczyna dziać. Dlatego jest napisane, Pan przebywa w chwale swojego ludu. Gdy imię Pana się adoruje, to Jego moc się manifestuje. Amen? Dlatego nie bądź pasywny, nie bądź taki wyważony w tym, aby wielbić Pana. Wielb Go wszędzie, gdzie jesteś. I przyjrzymy się dzisiaj kilku przykładom ze Słowa Bożego i wierzę, że jeśli zastosujesz te wskazówki, tą receptę Słowa Bożego do twojego życia odniesiesz ten sam efekt, przyniesie ten sam owoc, co w życiu tych ludzi, o których będziemy dzisiaj czytać i rozprawiać. Pierwsza historia, druga księga Kronik, proszę, abyśmy otworzyli. Obszerna historia o królu Jehoszafacie. I ta historia ma 30 wersetów i nie chciałbym wszystkiego czytać. Będziemy niektóre wersety czytać, ale sytuacja jest na tyle poważna, bo od pierwszego wersetu czytamy, co się zaczyna dziać. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem. Ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu, i oto są już w Hazon Tamar, to jest w En-Gedi. Bracia i siostry, dzisiaj w naszym życiu dzieje się podobnie. Czasami ni stąd, ni z owąd mówimy, ale wróg wyrusza na wojnę przeciwko nam. Posyła swoją armię w postaci strachu, trosk, zmartwień, zniechęcenia, depresji i różnych prowokacji ze strony wroga. Czasami wydaje się, że bez powodu wróg podnosi się i stoi u granic, tak jak tutaj, kraju, naszego życia, próbując wtargnąć. Wiecie, Biblia mówi o Jehoszafacie, który był królem. Drugi Kronik, można to sprawdzić, 17:3, jest powiedziane, że Pan był z Jehoszafatem. gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec. Nie szukał Baalów, on nie szukał innych bożków, Biblia mówi, ale szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań. Wow, co za świadectwo Biblia, Słowo Boże, Bóg wydaje o królu Jehoszafacie. Ale pomimo tego wróg wyruszył przeciwko niemu. Ja uważam, że właśnie dlatego, że podobał się Bogu, wróg powstawał i wyruszył przeciwko niemu. Jeśli chcesz Bogu się podobać, służyć, zawsze będą przeciwności. Kto może powiedzieć tu amen? Zawsze jak postanawiasz szukać więcej oblicza Pana, przychodzą przeciwności. Ale one nie decydują o końcu sprawy. I wiecie, co czyni Jehoszafat w tej sytuacji? I ważne pytanie. Brat Mariusz dzisiaj rozpoczął od pytania. Jaka jest twoja relacja z Jezusem? Co czyni Jehoszafat w tej sytuacji? Co czynisz ty? Co czynię ja? Co my czynimy w podobnej sytuacji, gdy wróg u bram, gdy przychodzą trudności, przeciwności? Biblia mówi, czytamy w 3 wersecie, tak będziemy poznawać tą historię po trochę. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Rzeczą naturalną jest, że przychodzi obawa, strach, lęk. Ale lęk, strach nie powstrzymały go od szukania pomocy u Pana. Ważne jest to dla naszego życia. Niechaj lęk, strach nigdy ciebie nie zatrzymują. Wróg wnosi z sobą zastraszenie, obawy, ale nie ma on mocy i siły powstrzymać nas, gdy szukamy oblicza Pana, gdy postanawiamy zwrócić się do Pana. I Jehoszafat właśnie to uczynił. On zaczyna czynić niesamowitą rzecz. Powoli dochodzimy do sedna sprawy. On zaczyna adorować, wywyższać, wielbić imię Pana. I w 6 czytamy, jak mówi: Panie Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiosach? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. On ogłasza atrybuty wielkiego Boga, potężnego Boga. On mówi, według słowa, mówi: w Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. On właściwie mówi już o końcu, zwycięskim końcu tego, co Jego spotyka. Bóg wie na początku naszych wyzwań, trudności, jaki będzie koniec. Amen, zgodzimy się? Jest w Biblii napisane, że On od początku wie, co będzie się działo. Jeśli jesteśmy myśli Chrystusowej i przyjmujemy Słowo do naszego życia, to powinniśmy być easy, spokojni, wyważeni, zrównoważeni. Dlatego Biblia mówi, że On daje pokój, który przewyższa nasze rozumowanie. Bo u nas nieraz są emocje. Skakacze tak i tak. Nie wiemy, jak się zachować. I dalej będziemy o tym czytać. Ale Bóg wie, jakie ma myśli o tobie w takiej sytuacji również. Amen? W twoim ręku, on mówi, jest siła i moc. I nie ma takiego, kto by ci mógł sprostać. Bracia i siostry, nasz Bóg również dzisiaj jest ten sam. Amen? On jest dziś taki sam. Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I dalej wylewa swoje serce król Jehoszafat w 12 wersecie, mówiąc: Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Obawy są w nim. I mówi: Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Nie wiesz, w takich sytuacjach, okolicznościach spraw swoje ręce. Powierzaj osąd Bogu. Powierz Panu wszelki sąd. Amen? Lepiej na tym wyjdziesz, bracie i siostro. Sąd należy, Biblia mówi, do Pana. Nie jesteśmy powołani, nie jesteśmy autoryzowani do tego, aby brać w swoje ręce pewne sprawy. Chyba że ci Bóg udzieli autorytetu, autoryzuje ciebie, da ci upoważnienie, możesz wtedy działać w imię Pana. Dlatego on mówi, Boże nasz, czy ich nie osądzisz? I zauważcie, co dalej mówi. Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na ciebie są zwrócone. Dzisiaj bywa podobnie. Nie wiesz czasami, co czynić, gdy są opresje, gdy są ataki, gdy są depresje, gdy przychodzi wróg i nigdy go nie zapraszałeś, a raptem pojawiają się sytuacje, wyzwania w życiu i mówisz, hej, jak to dalej będzie? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy. Jak często jest w naszym życiu, że jesteśmy bezsilni wobec tego, co nas spotyka. Jak często doświadczamy rzeczy, które nas po prostu przerastają. Ilu z nas zrobiło już takie doświadczenie? Przychodzą rzeczy, które ciebie przerastają. Chciałbyś to zmienić, być może jednym słowem, być może kliknięciem. Nie funkcjonuje. Być może się modlisz. Pościsz, ale odmiany nie ma, przemiany nie ma. Ale jest ważna, kluczowa rzecz. Zbliżamy się do sedna. Lecz oczy nasze na ciebie patrzą. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Gdy jest ci ciężko, gdy jest ci trudno, gdy jesteś osamotniony, gdy czujesz się zaatakowany, gdy wróg stoi u granic twojego życia i ta tłuszcza jest tak silna. I to nie jest tylko jeden problem, jedna troska, jedno wyzwanie, ale jest tego taka masa, że nie wiesz, co czynić. Nie wiemy też, co czynić. Bądź szczery przed Bogiem. Ale wiecie, teraz robi się ciekawie. Sprawa nabiera pędu. Zobaczymy, co czyni Bóg, jak reaguje niebo. Do tej pory mówił król, mówili kapłani, ludzie, którzy byli przez to doświadczani, przez atak wroga, przez tą wielką tłuszczę, liczną tłuszczę, jak to Biblia mówi, masę ludzi, masę wojska, nieprzyjaciela. Ale teraz coś zaczyna się dziać. Jak reaguje niebo? W 14 wersecie zaczęli oni wielbić Pana. W 14 wersecie czytamy, a wtedy Duch Pański spoczął na Jahazielu. A wtedy, nie wcześniej, w niebie jest poruszenie. Dzieci potrzebują pomocy. I Pan wydaje rozkazy i Biblia mówi, a wtedy Duch Pański spoczął na Jahazielu. Przyniósł objawienie z nieba. Bóg miał pomysł, miał receptę, on ją zawsze ma. Amen? Bóg ma zawsze pomysł, aby dać nam wyjście z trudnej sytuacji. Nigdy nie jest inaczej. Bóg ma zawsze pomysł, aby dać nam wyjście z sytuacji. I tutaj Bóg przynosi receptę, jak wyrwać ich z tarapatów, w których się znaleźli. I 15 werset mówi, niebo przemawia przez sługę Pańskiego, mówiąc tak. Wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Wy się nie bójcie. Ty nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Bracia i siostry, nasz Bóg ma dzisiaj moc, aby nas wyswabadzać z siteł ptasznika, aby podnosić nas, gdy upadamy i nie pozwoli, aby przyszło do twojego życia więcej, aniżeli unieść możesz. Amen? Mówiąc to, zgadzamy się. Gdy mówisz amen, zgadza się z tym, co jest w Słowie Bożym napisane. Dlatego to jest ważne, abyśmy akceptowali Słowo Boże, które jest nam dane. Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w Słowie moim, to prawda Słowa mojego was wyswobodzi. Zachowuj w sercu Słowo Pana. Szczerz go, Jezus powiedział. Zachowuj i szczerz, bo jest wróg zainteresowany, aby wykraść to. Bo przyjdą troski tego świata, bogactwo tego świata, bo przyjdą czarne ptaki, które będą chcieli wykraść to słowo. Ale gdy będziesz je zachowywał i będziesz je szczekł, to w odpowiednim czasie, w Bożym czasie wyda ono owoc. Amen? Nie poddawaj się w tym. I dalej Biblia mówi, skracam to, w 20 wersecie jeszcze zachęca, mówi, zawieście Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. Niebo jeszcze raz zachęca, mówi, zawieście Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. Wiecie, co czyni Bóg? Co rozkazuje? Biblia mówi w 21, jeśli możemy to śledzić. Król, naradziwszy się z ludem, zauważmy, jak ważna jest jedność. Król, naradziwszy się z ludem. Jak ważna jest jedność w zborze, w kościele. Jak ważna jest jedność, gdy przychodzi atak z zewnątrz. Amen? Jezus ostrzegł, powiedział, to jeśli z wewnątrz są jakieś rozłamy, podziały, to biada nam, to może się nie ostać. Z zewnątrz, gdy przychodzą ataki, ważne jest, abyśmy trwali w jedności. Jest napisane, że 21, a naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana. O, jak dziwne są dzieła Twoje, o Panie. Bóg jest pomysłowym Bogiem i wyznacza śpiewaków dla Pana. I dalej czytamy, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć, gdzie? Za zbrojnymi? Nie, przed zbrojnymi. Wyobraźcie sobie. Mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Bóg powiedział, jeśli chcecie zwyciężyć, to otwórzcie wasze śpiewniki, pieśń numer 521 pod tytułem Wysławiajcie Pana, albowiem łaska Jego trwa na wieki i wystarczy, żebyście śpiewali. Wyobraź sobie, wojna, wróg wyruszył, aby niszczyć, wytracać, zabijać, a Bóg mówi, zaśpiewajcie pieśń, wysławiajcie Pana. Jak często nam ciężko jest przyjąć Boże myśli. Dlatego możemy je tylko zaakceptować. Możemy się z tym zgodzić. Jego myśli są wyższe. Ale gdy On udziela w swoim słowie wskazówek do naszego życia, to możemy je tylko przyjąć. A wtedy Jego słowo nie wróci nigdy puste. I w 22 czytamy, ta historia zbliża się do końca, gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i co? I zostali pobici. Wiecie, Pan obiecał, że będzie za nich walczył. I nikt inny, sam Bóg nastawił zasadzkę. Żaden żołnierz, nie król, nikt. Ale czytamy w tej historii, oni mieli robić swoje, że się tak wyrażę, wielbić Pana, śpiewać pieśń, a Pan zatroszczył się o wszystko inne i oni zostali pobici. I w 28 Biblia mówi, że wracając, wkroczyli do Jerozolimu przy dźwiękach lutni i cyt i trąb i poszli do świątyni pańskiej. I padł strach przed Bogiem na wszystkie królestwa ziem. Gdy usłyszano, że Pan walczył z nieprzyjaciółmi Izraela. A królestwo Jehoszafata zażywało spokoju, którego jego Bóg zewsząd mu użyczył. Ilu z nas chciałoby żyć wtedy w królestwie Jehoszafata? Najbezpieczniejsze miejsce na ziemi. Bo Bóg się o to troszczy. Bo Biblia mówi, a królestwo Jehoszafata zażywało spokoju. Nie dlatego, że on był spokojny, którego jego Bóg zewsząd mu użyczył. Bracia i siostry, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, jesteśmy bezpieczni. Amen. Poza Nim jesteś narażony na wilki. Poza Nim jesteś narażony na wiele niebezpieczeństw. Dlatego Jezus mówi, ja zostawię 99 bezpiecznych po to, aby pójść po tą jedną. Kto przebywa w cieniu Wszechmogącego? Kto jest pod ochroną Boga Wielkiego? Ten dopiero może mówić. Nikt inny. Trwaj w Panu. Tylko dlatego, że Bóg miał pomysł, aby wyznaczeni śpiewacy szli przed ludem zbrojnym i śpiewali pieśń pochwalną. Zaczęli adorować Pana. Zaczęli śpiewać pieśń. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Nie wiem, ile zwrotek miała ta pieśń. Nie wiem, jakich instrumentów były podkładem tej pieśni, czy w ogóle były. Ale jedno wiem. Król zgodził się, ustalił. Powiedział, zróbmy tak, jak niebo postanowiło, przyniosło pomysł do naszego życia, aby wygrać tę wojnę. Zacznijmy wielbić Pana. Nie poszli komandosi, nie poszli zwiadowcy, nie poszli najwięksi mocarni bojownicy, ale Bóg powiedział, wystawię śpiewaków. Oni będą wielbić moje imię. Inna historia z Biblii, która pokazuje, co się dzieje, gdy wielbimy Boga. Tak, wiecie, że mi się to podoba? Jak Bóg mówi, że uwielbienie Jego jest orężem, że jest mocą. Mi się to podoba. Jeśli mam Boga wielbić, a Bóg mówi, ja będę za ciebie walczył, to ja wolę wielbić Boga, niż gdziekolwiek tam iść do walki. Amen? Ale to jest Boży pomysł. Inna historia pokazuje Mojżesza wraz z Izraelem, którzy zostali zaatakowani przez wroga. I może druga Mojżeszowa, znamy tą historię, ale pozwólcie sobie ją przypomnieć, aby zastosować do życia. I jest powiedziane, podobna sytuacja. 17 rozdział od 8 do 16. Druga Mojżeszowa, strona 81. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Znowu wróg u granic. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. I 13. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego. Bóg ma pomysły. Wbij to w głowę Jozuego, że cokolwiek, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim. Powiedzmy, Pan sztandarem moim. Amen. Bracia i siostry, historia, którą na pewno już znamy. Podniesione ręce, powiedzieliśmy na początku, oznacza wywyższanie, uwielbianie Boga. Wskazuje na tego, który nam zawsze daje zwycięstwo. Podniesione ręce to jest posłuszeństwo Bogu, to jest wyraz posłuszeństwa Bogu. Możesz na chwilę podnieść swoje ręce, proszę? Wiecie, że biblijnie patrząc, wielbimy Boga w ten sposób. Wyrażamy: Panie, Ty jesteś Panem moim. Jesteś moim Bogiem. Poddaję się Tobie. Chcę być posłuszny Twojemu Słowu. On wyraża pokorne serce. Biblia mówi, że Mojżesz był najpokorniejszym, najskromniejszym człowiekiem wtedy żyjącym na ziemi. Jest tak napisane? Amen? On nie miał problemu z tym, aby podnieść swoich rąk. Ważne jest to. I Bóg mówi: niesamowite. Dopóki jesteś pokorny, Biblia mówi, łaska spływa do ciebie. Amen? Bóg komu daje łaskę? Pokornym. I dopóki miał podniesione ręce, Jozue na dole walcząc wygrywał. Ale przyszedł czas, że ręce Mojżesa zdrętwiały. Ale Bóg dał mu Araona, Hura, aby podpierali jego ręce. A kamień, który podłożyli pod niego, symbolizuje skałę zbawienia, kamień wiegielny, jakim jest Jezus Chrystus. On mógł się oprzeć. Potrzebujemy siebie nawzajem. Uczymy się z tej historii, aby podtrzymywać sobie ręce, bo przyjdzie moment, że one zdrętwieją. Aby brzemiona jedni drugich nosić. Amen? Jesteś potrzebny. Możesz powiedzieć ze swojego sąsiada: dziękuję Ci, że jesteś. Że Bóg dał mi Ciebie. Podziękuj. Możesz do swojej żony dwa razy to powiedzieć. Wiecie, zwycięstwo na polu bitwy często zależy od naszego wstawiennictwa na górze. Zwycięstwo w Twojej bitwie, którą prowadzisz, zależy często od wstawiennictwa, które prowadzisz gdzieś na górze. Ilu z nas chce tak właśnie żyć, aby wstawiać się za innych? Bóg ma w tym upodobanie. Inna historia opisuje w Dziejach Apostolskich Stary Testament. Znamy ją też bardzo dobrze. Ale to są Boże recepty, to są Boże wskazówki, to są Boże przykazania, Boże podpowiedzi do tego, jak mamy żyć, co się dzieje, gdy wielbimy Boga, co się zaczyna zmieniać, przemieniać, gdy jesteśmy posłuszni Jego Słowu. Bo jeśli to spełniło się w życiu tych braci, tych sióstr, narodu izraelskiego, Mojżesza, i tu będziemy o Pawle i o Sylasie czytać, to się zmieni w moim życiu. Amen? Nie poddawaj się, aby to zastosowywać. Dobra recepta zawsze jest chętnie podawana. Słowo Boże jest dobrą receptą. Jego słowo jest żywe i skuteczne. I Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, przepraszam. Może od 22. Paweł i Sylas, znamy historię, głoszą Ewangelię. Ale są ludzie, którzy są temu przeciwni. Wróg znowu przychodzi, staje u bram i idzie o wiele dalej. Wnoszą skargę. W 21 czytamy, co oni mówią na temat Pawła i Sylasa. Że głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum. Wow, znowu wielka tłuszcz, jak Biblia mówi. Wielki tłum, znowu. A pretorzy, zdarwszy z nich szaty, kazali ich sieć rózgami. A gdy im wiele razów zadali, 23, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, on był służbistą. Zauważcie, jakim sumiennym, dobrym pracownikiem więziennym był ten człowiek. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i co? I śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. O około północy, wbrew temu, co diabeł próbował uczynić w Pawle i w Sylasie. Wyobraź sobie, oni byli zbiczowani, rózgami posiekani i trafili do najgłębszych lochów. On nie chciał, ten wartownik więzienny, nie chciał stracić swojej pracy. Ja się nie dziwię. Jeśli rozkaz taki dostał, no to zrobił wszystko i mówi, na wszelki wypadek zakujmy jeszcze ich nogi dybami. Z deszczu pod rynnę. I w życiu czasami tak jest. Ale Paweł i Sylas, w których mieszkał Duch Święty, oni wbrew temu, co diabeł próbował uczynić, zniechęcić, złamać, sprawić, by narzekali, marudzili, jak się zachowujesz w sytuacjach, gdy czujesz się, przepraszam, jak zbity pies. Modlisz się, jakiś czas nic się nie dzieje. I wtedy myślisz, że przez narzekanie, marudzenie będzie ci lżej. Czyń tak, jak Słowo Boże naucza. Naśladuj w tym wypadku Pawła i Sylasa. Zacznij modlić się, oni zaczęli się modlić i wielbić Boga. I coś zaczyna się zmieniać. 26 mówi, nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się, co? Rozwiązały. Gdy Bóg wstępuje, Jego moc się manifestuje. Amen? Właśnie z takiej najtrudniejszych okoliczności, sytuacji, momentów życia, gdzie jest cierpienie, próby, doświadczenia, uczmy się, aby wielbić Boga, bo to funkcjonuje, bo Bóg przychodzi i Jego moc się manifestuje. Inna historia, zbliżamy się do końca, jest o pewnym trędowatym. W Mateusza 8 rozdziale. Mateusza 8 rozdział. Mateusza 8 rozdział. Jest mowa, pierwsze 4 wersety. A gdy stąpił, mowa o Jezusie, a gdy stąpił Jezus z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Bracia i siostry, to nam pokazuje, jak mamy my postępować. Bez względu na to, w jakiej sytuacji, nie chcę nikogo porównywać do trędowatego. On nie mógł być w mieście. On nie mógł się pojawić tam. On był wyklęty. Ale pomimo to on przystąpił do Jezusa i co pierwsze zrobił, to złożył mu pokłon. Oddawaj pokłon Jezusowi, zanim zaczniesz go o coś prosić. Amen? Zanim zaczniesz go o coś prosić, zacznij wielbić, wychwalać Jezusa. Inne Ewangelie mówią, że on upadł na kolana, że padł na twarz swoją, mówi Łukasz o tym. Wiecie, ten trędowaty nie powiedział, Boże, jeśli mnie uzdrowisz, to ja Ciebie uwielbię. On najpierw uwielbił Jezusa, a później spytał, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. On pośrodku swojego bólu, swojego cierpienia, swojego odrzucenia wychwalał Jezusa. Zanim o coś go prosił, zaczął go wielbić i wywyższać. Praktykuj dziękczynienie, uwielbienie nie tylko na nabożeństwach. Nie tylko do tego, jak słyszysz muzykę. Nie musisz mieć podkładu muzycznego do tego, aby wielbić Boga. Amen? Aby oddawać Mu pokłon w duchu i w prawdzie, aby wznosić spontanicznie, bo tak Biblia też naucza, spontanicznie ręce do góry powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za to, że żyję, że mam dach nad głową, że mam co jeść, że jestem Twoim dzieckiem, że mnie zbawiłeś, że moje imię jest zapisane w Księdze Żywota. Gdy to czynimy, coś się zaczyna zmieniać w naszym życiu. Nie jak nam się powodzi. To jest dziękowanie po fakcie. Ale Bóg chce, abyśmy przed faktem albo w trakcie Mu dziękowali. Amen? Weź tą lekcję do swojego życia. Na koniec historia Jonasza. To ten prorok Pana, który Bóg powiedział, idź w prawo, on poszedł w lewo. Jeszcze za własne pieniążki kupił bilet, tylko żeby z daleka od woli Bożej nie być posłuszny. I gdy Biblia mówi Jonasza, gdy cała akcja się wydała, załoga okrętu dowiedziała się, że ta burza i ta cała burza, która powstała, jest właśnie przez Jonasza, postanowili go wyrzucić na zewnątrz. I wiecie, Bóg jest miłosiernym Bogiem. Możesz czytać drugi rozdział Księgi Jonasza. Jest tam napisane, że Bóg wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. Gdyby nie wielka ryba, Jonasz utonąłby. Popatrz z innej strony. Gdyby nie ta wielka ryba, Jonasz by utonął. Jest tam napisane, że Bóg wyznaczył wielką rybę, aby się zajęła Jonaszem. Miał 3 dni do tego, aby się nawrócić, aby pokutować. Bóg daje nam czas, abyśmy się zreflektowali, abyśmy wejrzeli w siebie. Dlatego Jezus później powiedział o znaku Jonasza. Bóg daje zawsze czas, żebyśmy wejrzeli w siebie. Ale jedna rzecz, mówimy dzisiaj, co się dzieje, gdy zaczynamy Boga wielbić. I 2:10, Księga Jonasza, 2 rozdział, 10 werset. Jonasz siedzi w brzuchu wielkiej ryby. Tam nie jest mowa o wielorybie. My się tak ludzie umówiliśmy. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę. Z czym? Z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. I zobaczcie, co Bóg znowu najpierw kazał połknąć, a teraz? Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Bracia i siostry, gdy czujesz się jak w więzieniu, gdy czujesz się osaczony, gdy być może z własnych powodów siedzisz w brzuchu wielkiej ryby, ale gdy pragniesz składać ofiarę z głośnym dziękczynieniem, to takie dziękczynienie sprawia, że takie wielkie ryby puszczają pawia, wybaczcie. Niemcy powiedzieliby bring wale zum kotzen, ale mi się to podoba. Jak jest naszym dziękczynieniem? Jak trwoga, to do Boga? Nikt i nic nie może powstrzymać Boga w działaniu. Boża moc się manifestuje, gdy Pan przychodzi, gdy my adorujemy Jego święte imię. Gdy nie patrzysz, aby się ludziom podobać, aby dobrze wypaść, aby to funkcjonowało, aby nie powiedzieli, że jesteś fanatykiem. Liczy się On i tylko On. Liczy się On i tylko On. Bóg nie zrobi z ciebie pajaca, jak go wielbisz. Pamiętacie, jak Dawid sprowadził skrzynię przymierza do Jerozolimy z powrotem? Biblia mówi, że tańczył na ulicy swoim ludem. On jako król tańczył na ulicy, cieszył się, był poruszony w duchu. Ale jego żonie to się nie spodobało. Jeden z dwóch się nie spodobało to. On oddawał Bogu dziękczynienie. Wzgardziła nim. Nazwała go brzydko. Wiecie, co dalej jest napisane? Że ona do końca swojego życia była bezpłodna. To nie przynosi żadnych owoców. Chwal Boga, oddawaj Mu pokłon, zanim Go zaczniesz prosić. Bądź wrażliwy na to, jak Bóg mówi, hej, chcę, żebyś mi teraz zaśpiewał pieśń. Ja wiem, że wróg jest u Twoich bram. Ja wiem, że masz dużo trosk, dużo wyzwań. Wiem, gdzie nie domagasz. Wiecie, co Jezus powiedział do tego trędowatego? Jeśli on pyta, jeśli chcesz, możesz mnie dotknąć, możesz mnie uzdrowić. Jezus podchodzi i uzdrawia go, dotyka go. W Starym Testamencie dotyk trędowatego sprawia, że sam stał się człowiek chory. Jezus zamienia wszystko. Dotyk Jezusa uczynił go czystym. Skłońmy nasze głowy przed naszym Bogiem. I nie musisz chodzić w zbroi Saulowej. Nie wiem czemu, ale dla kogoś to jest. Nie musisz się ubierać w zbroję Saula. Jesteś unikatem. Bóg ciebie stworzył na obraz i podobieństwo swoje. Jesteś einmalig, jedyny w swoim rodzaju. Wielb go swoim życiem. Nie tylko na nabożeństwie. Nie tylko jak ludzie patrzą, ale praktykuj to. Każdego dnia oddawaj mu pokłon. Prawdziwi czciciele wielbią go w duchu i w prawdzie. Nie wstydź się podnosić swoje ręce i oddawać mu chwałę, cześć i uwielbienie. Bo czasami zależy od tego, jakiego rozstrzygnięcia będzie miała bitwa, którą toczysz ty albo twoi bliscy. Nie poddawaj się, gdy ręce drętwieją. Nie bądź na tyle pyszny, aby nie poprosić Hura i Arona, aby podtrzymywali twoich rąk. Czasami przechodzimy przez takie różne doświadczenia, a Biblia mówi, że mamy brzemiona jedni drugich nosić. Możesz powiedzieć, bracie, siostro, do kogo darzysz zaufaniem? Wesprzyj mnie w tym tygodniu. Podtrzymaj mnie. Potrzebuję, bo moje ręce zdrętwiały. Nie miej uprzedzeń do nikogo. Bądź wolny. Bo tam, gdzie Duch Pański, tam jest wolność. Bądźmy wolni od wszelkiej goryczy, nieprzebaczenia, od wszystkiego tego, co hamuje moc Bożą, która się chce manifestować, gdy my Go wielbimy. Bracia i siostry, bądźmy wolni w każdej dziedzinie naszego życia. Bez względu na to, jak liczna tłuszcza, jakie tłumy są przeciwko Tobie, bez względu na ile Ci łańcuchów czy dyb, jak to czytaliśmy, są nakładane na Twoje ręce czy nogi. Gdy podnosisz swój głos, podnosisz swoje ręce, gdy modlisz się, gdy wielbisz Boga, coś się zaczyna dziać. Wierzę, że Pan przysłuchuje się temu i mówi, wow, ja lubię przybywać chwale mojego ludu. Ja przychodzę tam, gdzie moje dzieci, moje dziecko mnie wielbi. I gdy jesteś sam, to samo się dzieje. Gdy zaczynasz go wielbić, zanim poprosisz, gdy oddajesz mu pokłon, zanim przedstawisz listę próśb, Bóg przychodzi. A jak On z nami, to któż przeciwko nam? Halleluja. Mogę prosić, Maciek, abyśmy muzyką uwielbili naszego Pana przez krótki czas. Będziemy za chwilę przystępować do stołu Pańskiego.